Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to będzie mój felieton, no, będzie felieton, który poświęcę moim uwagom na temat tego, co się zdarzyło w Sejmie. Temu, co wiem na temat wizyty pana Hongbina, pana Songa Hongbina w Polsce, temu nieszczęsnemu artykułowi, który ukazał się w Myśli Polska. W myśl Polska. No i w myśli polskiej. I no właśnie. Tutaj powiem tak, że no to już powiedziałem, że strona techniczna wizyty w Sejmie była tragiczna. To jest dla mnie niedopuszczalne, żeby w ten sposób dla dużej ilości osób tłumaczono, no ale zdumiewa mnie taki drobiazg, że Chińczyk używa laptopa Hewlett Packarda. No ale to powiedzmy sobie drobiazg. Natomiast różne słyszałem opinie, komentarze na temat tego, no, głównie też z internetu oczywiście. Pan Michałkiewicz, jakiś tam człowiek z prawicy. No więc przeróżne są te opinie. Pan Michałkiewicz nie jest dla mnie żadną wyrocznią, bo na chińskich sprawach się kompletnie, totalnie nie zna. Dał tego przykład kiedyś tam, kiedy z nim dwa razy korespondowałem i wystarczy. Znaczy, ja go lubię, ale zupełnie z innych powodów. Natomiast jego wypowiadanie się w sprawach chińskich jest takie trochę. No dobra, więc na pewno nie jest tak, jak wieści tytuł tego artykułu, w Myśli Polskiej, że Chiny proponują Polsce udział w supermocarstwie, bo nie proponują. Gdyby proponowały, to robiłyby to w inny sposób, na pewno nie przy udziale pana Songa Hongbina. No na pewno, bo wiadomo było, że praktycznie biorąc, to będzie garstka parlamentarzystów, w sumie było ich trzech, iluś tam 400 kilkudziesięciu, więc praktycznie w ogóle nie było przedstawicieli parlamentu na tej sali, to w ogóle nie ma o czym mówić. A Chińczycy nie, znaczy władze chińskie oczywiście, nie zamierzają nigdy, nie będą nigdy rozmawiać z nikim, kto nie jest przy władzy, po prostu. Nie jest przy władzy, no, lub nie ma rzeczywistej bądź ukrytej władzy. O, a ci ludzie, którzy tam byli, nie mają ani jednej, ani drugiej. Teraz sprawa, znaczy to była po prostu wizyta twórcy świetnej książki, bardzo dobrego ekonomisty, bardzo ciekawego faceta, tylko że ona została zinterpretowana i pokazana między innymi w tym artykule w sposób zupełnie kuriozalny, absolutnie kuriozalny. To, że to znaczy dużo do myślenia dała nieobecność praktycznie wszystkich parlamentarzystów, bo gdyby tych parlamentarzystów było chociażby kilkudziesięciu, to można by sądzić, że poważnie potraktowali wizytę tego człowieka, może poważnie potraktowali jego enuncjacje książkowe. Natomiast wygląda na to, że ci durnie, którzy nas reprezentują, nie są w stanie przeczytać takiej książki, może od tego trzeba zacząć. I w związku z tym nie mogli tam być, no bo by się skompromitowali, gdyby zaczęli zadawać pytania. I teraz tak, ja nie będę mówił o książce, bo książkę każdy, znaczy książkę, po pierwsze będzie można kupić, po drugie, no, ilość komunikatów na temat tej książki, ilość komentarzy na temat tej książki jest gigantyczna, w związku z tym każdy sobie może to przeczytać. Mnie interesuje co innego. Mnie interesuje to, co właśnie o tacy biedni dziennikarze, jak ta pani, autorka Agnieszka Piwar, potrafią zrobić z wizyty dobrego, bardzo dobrego autora w Polsce, zrobić coś, czego nie powinni robić. No i nie w oparciu o tę wizytę tworzone są jakieś sensacyjne scenariusze, których nie ma, nie było, nie będzie. No więc Polska nie będzie miała żadnego udziału w supermocarstwie, nawet gdyby ochoczo przystąpiła do jedwabnego szlaku, co się oczywiście nigdy nie zdarzy, ponieważ nasze w tej chwili interesy polityczne całej klasy politycznej są skierowane na Stany Zjednoczone w 100%. Polska klasa polityczna nie jest w stanie się lub na 100%, no może nie, ale bo część jest skierowana na Brukselę, czyli na żydostwo, a część na Stany Zjednoczone, czyli też na żydostwo. Nie, polska klasa polityczna nie ma najmniejszej ochoty, najmniejszego zamiaru brać udziału w jakimś większym stopniu, niż to tylko jest konieczne do załatwienia spraw oczywistych dla innych. Na przykład UPS pod Łodzią otworzył olbrzymie centrum logistyczne i to on będzie załatwiał sprawę jedwabnego szlaku w Polsce. Znaczy brał pieniądze z jedwabnego szlaku. Deutsche Bahn, wiem ze źródeł chińskich, że Deutsche Bahn obsługuje jedwabny szlak od granicy polskiej do Niemiec, do końca. Więc to nie żadne koleje państwowe, polskie koleje państwowe, ani ktoś inny, tylko Deutsche Bahn, powtarzam jeszcze raz. Na terenie Białorusi białoruskie koleje, na terenie Rosji rosyjskie koleje, a na terenie Polski niemieckie koleje. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Kolejna sprawa z bzdur, które tutaj przeczytałem, to że będzie, że zniknie przewóz towarów z Chin do Europy drogą morską. Nigdy nie zniknie, bo nigdy nic nie jest w stanie zastąpić drogi morskiej. Po prostu ona jest tania i zawsze będzie tania, ponieważ jeden statek w tej chwili, jeden z większych, zabiera około 15 tysięcy kontenerów, a są takie, które zabierają jeszcze więcej, ale powiedzmy sobie średnio duży. 15 tysięcy kontenerów. No, natomiast średni pociąg zabiera 100 kontenerów. No to teraz sobie policzcie Państwo, ile pociągów trzeba wysłać, żeby weszły na jeden statek. Nie, tego się nie da zrobić. Droga kolejowa będzie tylko uzupełnieniem, 10 razy powtarzam, uzupełnieniem drogi morskiej. Jest natomiast prawdą, że Chińczycy, i to jest właśnie najważniejsza część tego, co tutaj napisano i co mówił pan Song Hongbin, co chciał powiedzieć pan Song Hongbin, że, i to jest jego polityczna część wystąpienia, że to, co się nam ostatnio daje do wierzenia, że te wszystkie, ale TTIP nas nie dotyczą, natomiast TTP, Trans-Pacific Partnership, nas nie dotyczy, natomiast TTIP, Partnerstwo Transatlantyckie, owszem, nas dotyczy. A ostatnio podpisaliśmy układ związany z CETA, związany z... To jest taki wstęp do TTIP związany z Kanadą. No przecież koncerny amerykańskie mogą przez Kanadę pracować, prawda? Więc to jest rzeczą oczywistą jest, że Amerykanie próbują narzucić całemu światu, w tym Europie, swoje rozwiązania, które w sposób oczywisty faworyzują ich wielkie koncerny, nie tylko zresztą ich, ale również zachodnioeuropejskie. Tylko że odnoszę wrażenie takie dziwne, że koncerny europejskie są w rękach tych samych osób, w których rękach znajdują się wielkie koncerny amerykańskie, czyli żydostwa międzynarodowego. Więc to jest tak jakby obojętne. To, że Stowarzyszenie Międzynarodowe nam serwuje całkowite podporządkowanie się sobie, swoim interesom, nam, czyli wszystkim państwom narodowym, nam, czyli wszystkim obywatelom tych państw narodowych. Dlaczego klasa polityczna, tak zwana polska klasa polityczna się na to zgadza? No to już musicie państwo sobie ich zapytać, bo ja tą hołotę nie mam zamiaru pytać o cokolwiek. Natomiast w opozycji do tych propozycji amerykańskich stoi opozycja jedwabnego szlaku, która w rzeczy samej jest opozycją w stosunku do tamtej amerykańskiej bardzo transparentną. Niezwykle transparentną, bo nie narzuca żadnych ograniczeń. Natomiast propozycje zdecydowanie narzucają ograniczenia i to na ograniczenia, które forsuje strona amerykańska, więc jakby na to nie patrzeć. Strona amerykańska forsuje tamte ograniczenia. Nie ma żadnych głupawych teorii spiskowych, tylko po prostu wystarczy troszeczkę znać tekst a tylko troszeczkę, bo nikt tego nie przeczytał, bo tego TPP jest ponad 4000 stron. Więc nie ma cudów. Natomiast wystarczy znać zagadnienia, problemy, które tam występują, aby wiedzieć, że tam są ograniczenia zastosowane przez stronę amerykańską. Natomiast w przypadku jedwabnego szlaku nie. Każde państwo może przystąpić do niego wtedy, kiedy chce i oczywiście na warunkach, na których chce przystąpić. Więc nie mogę sobie wyobrazić lepszego rozwiązania. No a tak, tylko że to jest rozwiązanie chińskie. To jest problem. To nie jest rozwiązanie amerykańskie, tylko jest rozwiązanie chińskie. I dlatego ono w Polsce nie będzie miało zastosowania. I gadanie o tym, że my tak wspaniale podchodzimy, nasze rządy wspaniale podchodzą do jedwabnego szlaku, budowy jedwabnego szlaku, to jest po prostu tylko gołosłowie. To jest obliczone na realizację interesów niemieckich, co jest oczywiste, no bo to wszystko będzie się kończyło w Niemczech, bo już dalej nie ma sensu. Na realizacji interesów niemieckich i na realizacji amerykańskich firm, które tutaj będą obsługiwały i obsługują ten jedwabny szlak. Niemieckich i amerykańskich. Więc tu jakby... Nie ma wątpliwości, że koncepcja jedwabnego szlaku jest z punktu widzenia suwerennych państw narodowych, suwerennych, podkreślam to jeszcze raz, Polska nie jest suwerenna, wobec tego to właśnie dlatego jej nie dotyczy, ale z punktu widzenia suwerennych państw narodowych jest rozwiązaniem wspaniałym, jest rozwiązaniem przede wszystkim przyszłościowym. Jest rozwiązaniem przyszłościowym dla normalnych państw, które nie chcą wojować. Dlatego też takie duże opory ma ten jedwabny szlak w Rosji. Proszę państwa, bo Rosja nie jest normalnym państwem. Nie tylko z punktu widzenia Polski. Niestety z punktu widzenia chińskiego również nie jest normalnym państwem. I Chińczycy o tym wiedzą. Chińskie elity o tym doskonale wiedzą. Jestem o tym przekonany, że wiedzą o tym doskonale, że to nie jest normalne państwo, na którym można normalnie polegać, ale jakby chińskie elity również wiedzą, że nie mają innego wyjścia, po prostu nie mają innego wyjścia, tylko współpracę z tymi jakby to nazwał, pogrobowcami Mongołów. No tak, bo Rosja to nic innego, rosyjski sposób myślenia, Rosjanie to są pogrobowcy Mongołów. Tam Mongołowie funkcjonowali do XVI wieku. Potęga mongolska funkcjonowała do XVI wieku, więc niech mi nikt nie mówi, że kilka wieków obecności mongolskiej, trzy wieki obecności mongolskiej nie spowodowały żadnych efektów. To zresztą widać. To widać na każdym kroku. To nie jest Azja. To jest dzicz mongolska. Ówczesna. Z XII-XIII wieku. Dzicz mongolska. Więc o tym wszyscy wiedzą, ale Chińczycy wiedzą o tym również. Tylko, że to nie ma żadnego znaczenia. Oni wiedzą, że oni muszą się z tą dziczą mongolską układać. Koniec, kropka. Muszą, ponieważ nie mają wyjścia. Więc, a że są pragmatykami, wobec tego się z nimi układają. To, że to idzie tak trudno, jak idzie, no bo gdyby to było przyjazne, normalne państwo, to przecież weszli jak przez masło, prawda? To by im Rosjanie powiedzieli, okej, to budujcie dodatkowe tory, osobną linię, a oczywiście za pieniądze, oczywiście musimy się dogadać co do warunków, na jakich to budujecie, dodatkową linię i sobie fruwajcie tam i nazad, od każdego pociągu będziecie nam odpalali kolejne dolary, kolejne ruble, kolejne juany, wszystko jedno, cokolwiek. I wtedy i my będziemy sobie siedzieli i patrzyli na te przejeżdżające pociągi, tylko liczyli pieniądze. Tak pomyślałby normalny przywódca państwa. Normalni ludzie by tak myśleli, prawda? Normalny naród takimi kategoriami by myślał. Ale nie, tak jest, tak nie ma, tak nie jest, nie było i tak nie będzie nigdy z Rosją, ponieważ to nie jest normalny naród. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.